Strefa komentarzy.
12 minut po godzinie 9. Strefa komentarzy dziś ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Nasi goście: Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jacek Szuba, Telewizja Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Michał Richert, Klub Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Mocne głosy o poranku, to dobrze. Chyba kawa wypita, także to najważniejsze. Wybory prezydenckie za nami. Z tych wyników, które znamy, można odnieść takie wrażenie, że połowa Polski się smuci, połowa Polski się cieszy. Chciałem Was zapytać, czy te dwa dni, które minęły od ogłoszenia tych wyników, od poniedziałkowego poranka, wzbudziły u Was jakieś przemyślenia, dlaczego wygrał Karol Nawrocki, a dlaczego przegrał Rafał Trzaskowski? Zacznijmy od Roberta Gębusia.
Dość trudne pytanie, tak naprawdę. Miałem wrażenie, że cała ta kampania oparta jest na takiej dużej dozie emocji, powiedzmy, bez merytorycznej dyskusji, albo słabo przebijającej się merytorycznej dyskusji i generalnie słabych sztabach wyborczych. Mi się wydaje, że przegrał słabszy sztab tak naprawdę Rafała Trzaskowskiego. I pokazuje to taki bardzo mocny podział społeczny, który chyba nie służy społeczeństwu jako nam, tak? Może politykom, ale nie jako nam. Ponieważ za chwilę będzie trzeba ze sobą rozmawiać, tam u góry, wśród polityków. Trzeba będzie, no nie wiem, moim zdaniem, zorganizować jakiś okrągły stół, w którym na nowo ułożymy porządek prawny, tak? Żeby nie było tego dualizmu. I do tego potrzebne są jakby wspólne głosy. A tutaj na górze tego nie widzę i co gorsza, tutaj na dole też nie. Ja może posłużę się takim przykładem, tak? No, jest małżeństwo, które zaplanowało sobie wyjazd do Grecji, tak? Ona taka bardzo nawrocka, on taki bardzo Trzaskowski. Takie małżeństwo ponad podziałami, nie?
Takie istnieją podobno, tak.
Podobno.
Ktoś widział?
No i pojechali, tak? Pojechali sobie do tej Grecji, ale wcześniej rozmyślałem nad tym, czy rzeczywiście głosować tam. Ustalili tak wstępnie, że nie będą szukać lokalu wyborczego. Przecież jadą na wczasy, to tam polityka, to tak i tak dalej. No i stwierdzili, że może lepiej nie. No, ale okazało się, że to zaświadczenie to jednak można wziąć, a lokal wyborczy jest tutaj tuż przy hotelu. Więc ona mówi do niego, no to może pojedziemy tam, jednak pójdziemy na to głosowanie, wezmę zaświadczenie. On mówi, ja już mam to ogarnięte. No jak? Nie powiedziałeś mi? On tak chwilę milczy. Bo ja nie chciałem, żebyś głosowała na tego sutenera.
Ale to jest autentyczna historia.
To jest autentyczna historia. Przytaczam autentyczną historię.
Czyli chcesz powiedzieć, że te podziały są takie głębokie, że sięgają do rodzin?
Sięgają do rodzin. Podziały są tak głębokie, sięgają do rodzin. Co gorsza, nie wiem. Jakby nie przychodzi mi do głowy, w jaki sposób można te podziały zasypać.
Ale to jest, Jacek Szuba, to jest wina polityków czy nas samych?
Ja najpierw chciałem się odnieść do tej tezy, którą postawiłeś na początku, że połowa społeczeństwa się smuci, a połowa się śmieje.
Wyborców, może tak to.
Tak, połowa wyborców. Ja powiedziałbym może inaczej. 1/3 się cieszy, 1/3 jest smutna, a 1/3... trochę tak, bo to, jak zagłosowano w drugiej turze wyborów, to jest zupełnie inna kwestia i to nie do końca odzwierciedla, jakie tak naprawdę są nastroje społeczne, bo to już nie jest taki silny podział na dwie największe partie polityczne, bo one tak naprawdę mają tylko 1/3 wszystkich głosów. Cała reszta, co było widać szczególnie w pierwszej turze, to powoli kształtująca się, nie chcę użyć słowa trzecia droga, bo to już zostało zarezerwowane dla partii politycznej, ale jakaś nowa siła polityczna, która być może wyrośnie. Nowa siła oczywiście na razie rozdrobniona, bo od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy z jakimiś przystankami gdzieś tam pomiędzy. Natomiast widać było i słychać szczególnie mocno, że ludzie są trochę zmęczeni tym podziałem. I tym podziałem, który próbują nam media głównego nurtu narzucić i tym, co się dzieje w domach, przy stołach świątecznych, przy rozmowach gdzieś tam w czasie kampanii wyborczych. Ludzie chcieliby, takie przynajmniej odnoszę wrażenie, oczywiście odrzucając tych wszystkich skrajnych fanatyków, abyśmy w końcu mogli jako państwo, jako społeczeństwo się zjednoczyć, żebyśmy mogli mówić wspólnym językiem, chociażby jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Ja mam wrażenie, że ostateczny wynik, czyli przegrana Rafała Trzaskowskiego, to nie był wyraz sympatii dla jego kontrkandydata, tylko antypatii dla partii rządzącej, która no, przez dwa lata rządów...
Półtora.
No, dobrze.
Od grudnia 2023.
No nie dowiozła wielu rzeczy, które obiecywała. Czy można powiedzieć, że zawiodła oczekiwania? Czy można powiedzieć, że czekała na swojego prezydenta, trzymając w zamrażarniku ustawy, które siłą rzeczy by nie przeszły? No tak, ale czy miała plan B? Czy to, o czym mówił mój szacowny kolega przed chwilą, to, co działo się podczas kampanii wyborczej i postawienie tylko na jednego kandydata przez premiera i sposób, w jakim mówił o kontrkandydacie, błąd, który popełnił w przypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych wcześniej również, tak? Czy teraz nie utrudni relacji pomiędzy premierem i prezydentem, które i tak są przecież bardzo trudne?
Michał Rychard, jak ty to widzisz?
Z punktu widzenia polityków oczywiście są przegrani i wygrani. To jest normalna rzecz, walka o władzę. Na tym polega przecież polityka i również w systemie demokratycznym. Ale z punktu widzenia demokracji mamy do czynienia raczej z wszystkimi. Wszyscy są wygrani, bo okazuje się, że żyjemy w państwie wolnym, demokratycznym. Skoro kandydat partii opozycyjnej i mniejszościowej wygrywa wybory. To mamy dowód na to, że żyjemy w państwie demokratycznym, mimo że już pojawiały się ze strony niektórych polityków, że mamy do czynienia z pewnym autorytaryzmem i tak dalej, takimi zapędami. No to są powielane
historie. Były takie sygnały, że ktoś ma zaświadczenie o prawie do głosowania, że one są kserowane. Komisja Wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza to wyjaśniała, że tam jest na tym zaświadczeniu hologram, że tego hologramu się nie da skserować. I że w związku z tym te zaświadczenia są odbierane tym, którzy głosują. No zagłosujesz raz, zostawiasz zaświadczenie, dostajesz kartę do głosowania.
Natomiast są, wydaje mi się, dwa powody, dla których Trzaskowski i koalicja przegrał, czyli tu koalicja przegrała. Według mnie, po pierwsze, sztab Nawrockiego lepiej poradził sobie z tym, co bym nazwał atutami czy kompetencjami przeciwnika, czyli Trzaskowskiego. No tym słynnym bonjour, jak gdyby zniwelowali, ośmieszyli, atuty przestały być ważne. To po pierwsze.
Ale
po
drugie, co to twoim zdaniem znaczy?
To oznaczało, że po
przypisanie
prostu...
Przypisanie go do pewnej klasy społecznej, do pewnego środowiska?
Również, ale to było takie zneutralizowanie. To znaczy, to nie są rzeczy ważne. To można wyśmiać. To nie są ważne kompetencje, z którymi, które są jakoś jakimś
czyli
atutem.
Europejskość, znajomość języków nie jest ważna, tak?
To wszystko zostało wrzucone w jedno słowo i zniwelowane. Po drugie, uważam, że oczywiście, że niedowiezione obietnice ze strony koalicji to jest też jeden z elementów, chociaż uważam, że nie najważniejszy. Według mnie najważniejszym powodem, dla którego Trzaskowski sobie nie poradził, było to, że niepotrzebnie PO w tym wypadku chciało zagospodarować coś, co było już zagospodarowane, to znaczy postulaty lewicowe, liberalne, a zwłaszcza kwestie aborcji. Myślę, że gdyby Trzaskowski wyszedł trochę z twarzą bardziej konserwatywną, czyli nie rzucił się w ten postulat aborcji do 12 tygodnia.
Takie były zarzuty wobec Rafała Trzaskowskiego, że jednak zachowywał się do bardziej lewicowego elektoratu.
To okazało się, że to był błąd. To znaczy, że te postulaty były fałszywe, to znaczy, że one nie miały wzięcia, no świadczy porażka wszystkich partii lewicowych. No i ostatecznie też Trzaskowskiego.
No ja się z tym nie zgodzę, bo lewica się budzi po letargu.
No budzi się, ale
miała
po czym?
Trójkę kandydatów na prezydenta. Adrian Zandberg, Magdalena Biejat i Joanna Senyszyn. To I wspólnie około 10-12%. No
zaryzykowałbym stwierdzenie, że to właśnie przez lewicę przegrał kandydat PO, ponieważ on powinien kierować swój przekaz właśnie do wyborców z lewej strony, a on próbował sięgnąć do prawej, co sprawiło, że był, no,
a po prawej stronie już był Karol Nawrocki,
w oczach lewicy,
Karol Nawrocki, Sławomir Mencen i Grzegorz Braun, tak? To jest tam 15 i prawie 36, no to jest ile, panowie? 51%? Dobrze policzyłem?
No, tak wygląda. No, tak.
Dobrze, Robert Gębuś?
Właśnie uważam, że ten lekki skręt, lekki czy mocniejszy, to zależy jak się na to patrzy, Trzaskowskiego w prawą stronę raczej odebrał mu głosów niż...
Czyli to
niż
był błąd twoim zdaniem, tak?
Zachowywał się jak kierowca, który raz skręca w lewo, raz skręca w prawo, raz w lewo, raz w prawo i chyba sam już nie wie, gdzie jedzie.
Ale jeśli mogę jeszcze tylko dołożyć cegiełkę, mi się wydaje, że właściwie ostatni tydzień, czy ostatnie 10 dni kampanii prezydenckiej mogło zdecydować o tym, co się wydarzyło, bo zwróćcie uwagę, mamy dwie wielkie, kolokwialnie powiem, wtopy w postaci wywiadu premiera i w postaci wywiadu byłego prezydenta. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać te wywiady i ja przysłuchiwałem się temu ze zdumieniem i zastanawiałem się, dlaczego PO zdecydowało się de facto odsunąć od kampanii Trzaskowskiego, a postawić na osoby, które mają bardzo duży negatywny...
A twoim zdaniem wywiad premiera Tuska w Polsacie u Bogdana Rymanowskiego zaszkodził Rafałowi Trzaskowskiemu?
Absolutnie tak. No, jeżeli stawiamy świadka koronnego patocelebrytę, głównie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o zarzuty, które są kierowane w stronę kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego, tylko powoływanie się na kogoś, kogo to jakby w ogóle powinno się omijać szerokim łukiem, nawet nie wspominać o jego istnieniu i odsunąć go od przestrzeni publicznej, no to tych nieprzekonanych na pewno premier tym nie przekonał.
Słuchajcie, bardziej, że się pomylił, nie chodziło w tym momencie o Murańskiego, tylko w artykule Onetu chodziło o dwóch anonimowych świadków, on się po prostu poprzekręca.
Onet zaprzecza, że to chodziło o Murańskiego. Tak. Słuchajcie, sondażownia, która najlepiej trafiła wynik wyborów, czyli OGP, zamieściła wczoraj, jej szef Łukasz Pawłowski zamieścił takie dane. Trzy najczęstsze emocje w grupie 18-29 wśród wyborców, którzy głosowali w wyborach 1 czerwca, w stosunku do koalicji 15 października. Obojętność i apatia 37%, rozczarowanie i żal 24%, strach i niepokój 11,8%. To może tych emocji...
Gdzie reszta cała? Bo tam jakbyś
Nie, bo chodzi o to, o tą grupę 18-29, tych wyborców, którzy poszli do wyborów. To może tego nie zbadano i dlatego te oceny były takie niedobre dla Rafała Trzaskowskiego.
Ale jeśli mówimy o młodych wyborcach, jeżeli sobie przeanalizujemy, na kogo oni głosowali w pierwszej turze, to są wyborcy Konfederacji i to są wyborcy Lewicy głównie. No i oczywiście wyborcy Brauna.
Ale pamiętasz wybory z października 23 roku? Wtedy to tak zwane Jagodno, czyli młodzi ludzie, poszli tłumnie do urn wyborczych i generalnie dali wynik koalicji lepszy niż Prawu i Sprawiedliwości, które wtedy to było 35% i dzięki temu ten rząd mógł powstać.
Tylko problem z młodym elektoratem jest taki, że oni zazwyczaj działają na emocjach. Pamiętam, było robione kilka sond, również my w telewizji robiliśmy taką sondę, gdzie pytaliśmy młodych ludzi o ich sympatie polityczne, czy na kogo by głosowali i pytaliśmy również dlaczego. I w znakomitej większości, nie mówię, że wszyscy, ale naprawdę w znakomitej większości, te osoby nie potrafiły przytoczyć merytorycznych argumentów, czy punktów z programu. Niejednokrotnie bywało tak, że młodzi ludzie jakby nie do końca nawet wiedzieli, z której strony, czy jakie są najważniejsze postulaty. Oni po prostu lubili tego czy innego kandydata ze względu na to, że a temu fajnie przywalił, a temu fajnie powiedział, a on się fajnie zachowuje, a on do nas tam puszcza oko. Więc jakby to, jeżeli mówimy o młodym elektoracie, który jeszcze nie kieruje się takimi przesłankami merytorycznymi, tylko sympatiami, no to ten elektorat jest stosunkowo łatwo przekierowany.
Labilny, chcesz powiedzieć, tak? Że raz tu, raz tu. Michał Rychert?
Ja pozostanę przy swoim zdaniu, twierdząc, że oczywiście każda grupa wyborcza jest ważna i trzeba to analizować. Wydaje mi się, że kampania wyborcza jest zbyt dynamiczna i jest za mało czasu na to, żeby odpowiadać na te...
Ale Michał, ta kampania trwała pół roku.
Tak, ale to sytuacje te się zmieniają. Na przykład po pierwszej turze wyborów te nastroje i tak dalej i motywacje, dla których ludzie głosowali, mogły się diametralnie zmienić. Co więcej, no, młody elektorat jest takim trochę pstrym koniem. Nie do końca, za każdym razem w zasadzie i niemalże co miesiąc by trzeba było to wszystko analizować. Więc wracam do myśli, że Trzaskowski nie wziął pod uwagę faktu, że żyjemy jednak w społeczeństwie jednak konserwatywnym. I to przeważyło.
Robert Gębuś?
tak jak powiedziałem wcześniej, ta kampania została utopiona w pomyjach tak naprawdę, które zostały wylane i...
Chcesz powiedzieć, że za dużo było negatywnego przekazu?
Za dużo było tego i tak naprawdę zniknęły argumenty merytoryczne. I to tak naprawdę zaszkodziło Trzaskowskiemu, to nie pomogło mu wcale. Jeżeli chodzi
o... A tutaj kamyk do ogródka dziennikarzy w takim razie i mas mediów, bo ja w samych wypowiedziach...
Ale których?
Nie, to już zostawmy.
Rozumiem, Michał, że mam wypiąć pierś. No dobrze, tak. Trudno.
A ja nie wypnę.
Ja też nie brałem w tym udziału, ale jakby rozumiem, co masz na myśli.
W tym sensie, że ja nie słyszałem jakiejś natarczywej, obelżywej kampanii ze strony Trzaskowskiego, ale nawet ze strony chyba Nawrockiego też aż. Znaczy, to była gra silna, oczywiście i zdecydowana.
No, ale chyba się zgodzimy, że jeżeli dziennikarze stawiają jakieś pytania, no to kandydaci muszą na nie odpowiadać i w zasadzie powinni na nie odpowiadać i wyjaśnić pewne kwestie.
Zgoda, tylko jak odbiera...
Chcesz powiedzieć, że przegrzano, tak?
Druga część społeczeństwa odebrała to jako nagonkę.
Czyli... Ale jeżeli mówimy o problemie z mediami, to ja zaryzykuję stwierdzenie, że sami kandydaci niekoniecznie chcą się spotykać z mediami. Oni wolą się spotykać z wyborcami na wiecach politycznych, gdzie narracja należy do nich i oni mogą przedstawić to, co chcą. Natomiast spotkanie z dziennikarzem czasami może skończyć się różnie. Czasami taki dziennikarz może zadać niewygodne pytanie i jego z góry ustalony sposób narracji może zostać zburzony. Mieliśmy kilka razy okazję do zaobserwowania takich sytuacji i trudno też tych dziennikarzy, którzy zadawali niewygodne pytania, posądzić o nieobiektywność, bo ja chciałem zaryzykować stwierdzenie, że redaktor Romanowski jest największym zwycięzcą tej
kampanii. Rymanowski,
przepraszam, jest największym zwycięzcą całej kampanii, bo my sobie żartujemy, że...
Znaczy, ja uważam, że Rymanowski jest jednym z dwóch, natomiast drugim jest Stanowski, który był też kandydatem w tych wyborach.
Oczywiście, tak. I to są dziennikarze, którzy zrobili kawał dobrej roboty i nawet trudno jest stwierdzić, po której stronie się opowiadają. I tak powinna wyglądać praca dziennikarska.
No właśnie tam u Stanowskiego wyszło, że dokładnie po pół się chyba ten elektorat jego podzielił. Pół na Trzaskowskiego, pół na Nawrockiego. To chyba jest dobry znak.
Patrząc na wybory od tej strony właśnie tego kontaktu kandydatów ze światem mediów, bym powiedział, że to były czarne wybory, w tym sensie bardzo negatywne, dlatego że albo nie odpowiadano na pytanie, albo uciekano od pytań, a ten, który miał coś do powiedzenia, czyli elokwencja, przegrała.
Słuchajcie, dwa SMS-y przyszły w sprawie naszej dyskusji. Pan Jacek się podpisał. Gdyby panu Rafałowi nikt nie pomagał w kampanii, to by mógł pojechać na wakacje i wygrałby te wybory. Czyli to była taka niedźwiedzia przysługa, rozumiem, panie Jacku, z pana wypowiedzi wynika. Młodzi wcześniej zagłosowali na zmianę, obiecane 100 konkretów na 100 dni. Później mówili, że prezydent wetuje. Dobre sobie, prezydent zawetował 5 czy jedną na 4 miesiące. Pozdrawiam pan Wojtek. Słuchajcie, chwila przerwy. Chwila przerwy i wracamy do dyskusji. Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki, Jacek Szuba, Telewizja Słupsk i Michał Rychard, Klub Tygodnika Powszechnego. Mówiliśmy dużo o kampanii wyborczej i wyniku wyborów prezydenckich, bo wciąż te emocje są żywe. Premier zapowiedział, że będzie wotum zaufania dla rządu 11 czerwca. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński proponuje powołanie rządu technicznego. Widać, że trwa próba sił. Jak to się waszym zdaniem skończy? Koalicja przetrwa i to głosowanie scementuje te 4 człony, z których składa się większość sejmowa, czy wręcz przeciwnie, może się coś wydarzyć nieoczekiwanego i będziemy mieli albo przedterminowe wybory, albo inny rząd skonstruowany, nie mówię, że z opozycji, ale trochę inaczej, na przykład z innym premierem, chociaż część polityków mówi, że to jest absolutnie political fiction. Michał Rychard, jak ty to widzisz?
Ja to widzę jako symboliczne gesty, które owszem mają jakoś działać na morale i pokazać, że jesteśmy silni z jednej i z drugiej strony. Natomiast nie sądzę, ten wniosek o wotum zaufania miał jakieś realne przełożenie na działanie, na wizerunek rządu.
Jacek Szuba, po co premier to robi? Żeby skonsolidować?
Pamiętajmy o tym, że premier już jakiś czas temu zapowiadał rekonstrukcję rządu.
Pół roku temu powiedział, że tak, będzie rekonstrukcja po wyborach.
Więc wiemy, że taka rekonstrukcja nastąpi. To chyba jest trochę dyscyplinowanie koalicjantów. Takie odnoszę wrażenie. Słyszymy skądinąd, że niepewne jest PSL, które stanowczo nie ma po drodze z lewicą, jeśli chodzi o większość swoich poglądów i duża część, no powiedzmy sobie szczerze, postulaty lewicy i PSL-u w znakomitej większości stoją do siebie w sprzeczności. Jedyne, co ich łączy, to że działają wobec PiS-u. Więc jak zachowa się PSL? Jeżeli zachowa się jak koalicjant, zagłosuje za rządem, to ten przynajmniej do końca roku, do czasu, gdy budżet będzie uchwalany, ten rząd przetrwa. Pierwsze sprawdzenie będzie przy uchwalaniu budżetu.
Robert Gębuś?
Ja myślę, że premier dostanie wotum zaufania, natomiast w tym składzie rząd raczej długo nie przetrwa. Pytanie jest takie, czy zostanie na stanowisku premier. W moim przekonaniu niekoniecznie tak musi być. Zresztą na samym początku już było wiadomo, że 8 gwiazdek to trochę smałe spoiwo na tą koalicję. A teraz już po tych wyborach, no to widać, że te wyłomy są coraz mocniejsze i jeżeli to wotum zaufania przejdzie, no to będzie tylko taki symboliczny gest tutaj. Też się zgodzę. Natomiast dla samego rządu to nie będzie jakimś takim spoiwem i scementowaniem, które spowoduje, że ten rząd będzie rządził do samego końca. Wątpię.
A może jest tak też, że część koalicjantów trochę wierzga, mówiąc tak kolokwialnie, żeby więcej wywalczyć miejsca dla siebie po tej rekonstrukcji rządu? Michał?
Takie głosy właśnie pojawiły się, ale ja nie sądzę, żeby to był istotny element, bo ostatecznie chyba koalicja zdaje sobie sprawę, że jakaś tam odpowiedzialność na nich spoczywa. Natomiast pojawił się inny motyw, który wydaje mi się, że jest ciekawy, chociaż dość taki owiany tajemnicą, a mianowicie politycy koalicji mówią, że mamy nowy plan, że jesteśmy przygotowani na nową sytuację. Ja bym się tutaj odniósł jeszcze do tego wpisu naszego słuchacza, że prezydent Duda zawetował tylko 5 ustaw.
Dokładnie 6 na 170.
Ale uwaga, jestem teraz na stronie oficjalnej stronie prezydent.pl i tak, z tych informacji wynika, że prezydent Duda wysłał do Trybunału Konstytucyjnego w czasie swojej działalności, tak, 10 ustaw, a zawetował weta 9. Uwaga, w ciągu 10 lat, a my tu mówimy o 5 miesiącach pracy jednego rządu i tak naprawdę nie 6, tylko 13, dlatego że 7 jeszcze wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Ta skala jest jednak dużo mówiąca, bo nie można po prostu porównywać 10 lat do 5 miesięcy.
Jacek Szuba?
No ja tutaj trochę odbiję się od tego, co mówił mój przedmówca. Zastanawiam się, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby to współdziałanie pomiędzy prezydentem i premierem jakiekolwiek było. Powiedzmy sobie szczerze, że przypuszczam, że nie było żadnej współpracy pomiędzy premierem i prezydentem. I ustawy, które do niego trafiały, no nie były z nim konsultowane, więc siłą rzeczy on robił to, co mógł i co chciał robić, czyli wetował albo odsyłał do Trybunału.
A może, panowie, nie chodzi o liczbę ustaw zawetowanych czy odesłanych do Trybunału Konstytucyjnego, tylko chodzi o takie sztandarowe pomysły, z którymi ta koalicja szła do wyborów, czyli tam miała być kwota wolna od podatku 60 tysięcy, akademiki za złotówkę, to zdaje się Polska 2050, środowiska lewicowe niosły na sztandarach sprawy związane z dopuszczalnością aborcji i były też inne
ja
projekty.
Ja zaryzykuję stwierdzenie takie, że czasami może i nawet lepiej, no bo wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą. Jak pogodzić kwestie aborcyjne PSL-u i lewicy? W jaki sposób? Jak zadowolić jednego koalicjanta i drugiego?
Być może zarzut jest taki, ja teraz już sobie tak trochę, tak powiem, dywaguję, że w ogóle nie podjęto próby uchwalenia tych ustaw i wysłania ich do prezydenta i wtedy mówienia sprawdzam, czy prezydent Andrzej Duda podpisze, czy odeśle do Trybunału, czy odmówi podpisania.
Ale ja specjalnie podjąłem tą najbardziej kontrowersyjną taką ustawę, ponieważ już samo przeprocedowanie i zdecydowanie się na jedną opcję, tak, albo opcję lewicową, albo opcję PSL-owską sprawiłoby, że rząd musiałby się w którąś stronę obrócić, więc wygodniej być może było trzymać tą kwestię troszkę gdzieś tam w odwodzie i nie ryzykować ukrytej lub mniej ukrytej wojny z jednym z koalicjantów.
Robert Gębuś?
Ja się natomiast zastanawiam, jak będzie teraz wyglądała ta współpraca, no bo przecież w orędziu premier powiedział, jedziemy dalej, tak? Zastanawiam się, co się za tym kryje, czy będzie jakaś uchwałokracja, czy będą takie sytuacje, że prezydent będzie pomijany, a będzie wprowadzane prawo uchwałą. Poza tym też będzie duże sprawdzam dla rządu, ponieważ będzie przecież też pakt migracyjny, który Unia Europejska przygotowuje. Jest też Zielony Ład, tak, na stole leży, tak.
Nie ma Zielonego Ładu.
Zupełnie?
No przecież pan kandydat powiedział.
A no tak. Bo nie na tym stole leży.
Czyli jest, czego nie ma.
Nie wiemy, na razie jest zawieszenie.
No więc właśnie o to chodzi, tak. Z tej kampanii nic tak naprawdę się nie przebijało. Wiadomo było, jakie poglądy ma Nawrocki. Jasno były określone. Tutaj ludzie mogli jak gdyby wiedzieć, czego oczekują. Natomiast jeżeli chodzi o Trzaskowskiego, no to te poglądy były takie...
Dobrze, to poświęciliśmy dużo czasu koalicji rządzącej. To teraz jeszcze dwa słowa o prezydencie elekcie. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości i takie nieoficjalne informacje są takie, że odmówił prezesowi przyjęcia do pracy w kancelarii prezydenta pana byłego marszałka Kuchcińskiego i to podobno ma być taki pierwszy argument, że Karol Nawrocki wybija się na niezależność, a część ludzi mówi, że to jest nieprawda, tylko taka plotka, żeby takie wrażenie stworzyć. Jaka jest wasza opinia, Michał Rychert?
No rzeczywiście jest dość zaskakująca informacja, bo wydawało się,
ale
że...
Ale część osób twierdzi, że nieprawdziwa, ale to tego nie wiemy na dzisiaj.
Ja bym jednak kładł tutaj na szale, że jednak to jest informacja prawdziwa, bo też mówiono o tym, że Nawrocki, chociaż no, generalnie jest to człowiek z prawej strony, to ma gen niezależności. Jakby to potem oceniać i w czym miałby się to ten gen przejawiać, być może właśnie w tej niezależności również politycznej, dobrze rozumianej. Zobaczymy.
Jacek Szuba.
Ja bym chciał wierzyć, że sytuacja będzie taka, jak była kiedyś za rządów Miller-Kwaśniewski, że...
Szorstka przyjaźń.
Tak, że prezydent Kwaśniewski, który zresztą, gdy został prezydentem, nie wiem, czy panowie pamiętacie, wszyscy myśleli, że już będzie koniec świata w ogóle i będzie powrót do komunizmu, a okazało się, że właśnie za jego czasów weszliśmy do struktur europejskich i międzynarodowych struktur militarnych w postaci NATO. Więc ja mam nadzieję, że rzeczywiście nowy prezydent stanie na wysokości zadania i będzie przynajmniej próbował oderwać się trochę od swojego środowiska, ale jest jeden pozytyw, wydaje mi się, który jest pewnikiem. To, że on został prezydentem, być może pozytywnie rzutować na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo no powiedzmy sobie szczerze, lekko ucierpiały nasze relacje z naszym strategicznym partnerem po tym, co działo się podczas kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Więc tu jest szansa, że te relacje, które zawsze były dobre i takie trochę gwarantowały nam bezpieczeństwo, ulegną normalizacji i poprawie. No a to, jak się będzie prezydent zachowywał w stosunku do rządu, no mam nadzieję, że konstruktywnie.
Robert Gębuś?
Ja od ciebie się dowiedziałem, że chcę odsunąć Kuchcińskiego, albo że Kuchciński tam
nie
był.
Informacja jest taka, że była propozycja, żeby pan były marszałek Kuchciński był jedną z osób, która będzie kluczowa w kancelarii nowego prezydenta i podobno miała paść odpowiedź, że nie.
jeśli tak było, to Nawrocki bardzo dobrze wyczuwa nastroje w tym jakby młodym pokoleniu, które jest w PiS-ie, bo rzeczywiście tam się kręcą cały czas te same nazwiska, te same twarze. I wielu młodych polityków z PiS-u mówi, że czas nam na zmianę, tak? Więc jeżeli Nawrocki tak zrobił, no to na pewno był to dobry ruch i ruch w stronę takie oczko w stronę młodszego pokolenia, że ta partia też musi się zmienić na tej konserwatywnej stronie, żeby móc dalej funkcjonować w polityce i ewentualnie później wygrywać, bo jeżeli będą grali tymi samymi nazwiskami, tymi samymi zgranymi kartami, których tam jest naprawdę mnóstwo, No to prędzej czy później odejdą w niebyt. No. Taka jest prawda.
Tak czy inaczej, przed nami chyba dość intensywne wakacje polityczne. Panowie, chciałem zmienić temat. Czy waszym zdaniem dwukadencyjność w samorządach się utrzyma? Bo są takie głosy, zwłaszcza ze strony polityków PSL-u, że trzeba to znieść, ale też pojawiają się głosy zupełnie przeciwne, że jeżeli dwukadencyjność w samorządach, to również dwukadencyjność powinna obowiązywać polityków na poziomie parlamentarnym, czyli posłów i senatorów, bo mamy wielu takich przedstawicieli narodu w naszym parlamencie, którzy są 5, 6, 7 kadencji. Michał Rychert.
No w każdym ugrupowaniu politycznym, czy to na szczeblu najwyższym, czy niższym i tak dalej, mamy dinozaurów polityki, którzy są od zawsze. I teraz pytanie podstawowe jest takie, a co takiego się wydarzyło, że nagle mamy tych właśnie wieloletnich, zawodowych posłów, powiedzmy.
Pozwól, że ci przerwę, bo część samorządowców twierdzi, że skoro ma być tak samo, mają być takie same zasady, to na każdym poziomie i tym samorządowym, i tym politycznym, parlamentarnym.
Tylko, że ja się generalnie z tą tezą...
Zwróć uwagę, że prezydent też można być tylko dwie kadencje.
Okej. Z tą tezą nie do końca się zgadzam, dlatego że po pierwsze, co takiego się stało, że nagle trzeba ludzi z doświadczeniem 8-10 lat odesłać na polityczną emeryturę? Wydaje mi się, że nie ma takich przesłanek i lepiej, żeby o tym jednak decydował naród w głosowaniu i dokonywał pewnej korekty, aniżeli byśmy mieli to zrobić w sposób administracyjny. Prawdą jest, że to jest argument też istotny, że urząd prezydenta, ale to jest urząd prezydenta, a nie posła. Tu mamy tą możliwość wykonywania tej funkcji przez wiele lat, czy jako zawodowy poseł. Tu przyjęliśmy, że prezydent ma ograniczoną kadencję i myślę, argument za jest taki, że, czy przeciw jest taki, że ci ludzie po prostu z czasem nabierają kompetencji, nabierają doświadczenia i wolałbym, żeby raczej ci ludzie, którzy właśnie już nabrali jakiegoś doświadczenia, dalej mieli wpływ na funkcjonowanie miasta, powiatu, województwa, państwa, niż ktoś, kto przychodzi i wszystkiego się uczy od nowa, a gdy się nauczy, musi odejść.
Czyli generalnie jesteś w ogóle przeciwnikiem takiego ograniczenia na każdym poziomie. Poza prezydentem, który jest jeden, tak?
Tak, jest poza prezydentem, który jest jeden.
Jacek Szuba.
Ja zastanawiałem się nad tym kilkukrotnie i doszedłem do wniosku, że należałoby troszkę, jeśli mówimy o tym niższym poziomie, czyli tym samorządowym, rozdzielić dwie kwestie. Kandydaci na prezydentów czy prezydenci, którzy są wybierani ze swoich, nawet nie partii politycznych, tylko powołują swoje komitety lokalne, znane społeczności i społeczność lokalna może weryfikować osobę daną, a oddzielną kwestią są komitety polityczne, gdzie de facto desygnowani są działacze polityczni. Tak samo jeśli chodzi o radnych, to które miejsce ma na liście, w zasadzie decyduje o tym, czy zostanie radnym, czy też nie. Czyli im większym jest działaczem politycznym, tym większa ma szansę na zostanie radnym. I to są dwie oddzielne kwestie, bo w tym drugim przypadku to nie kompetencje decydują niejednokrotnie, tylko jego aktywność polityczna. W drugim przypadku, w przypadku tych komitetów, nazwijmy to obywatelskich, zazwyczaj decydują kompetencje i to, co ten dany człowiek, dana postać robi dla danej społeczności, bo z tego jest głównie znana. Więc jeżeli mielibyśmy mówić o ograniczaniu kadencyjności osób, które swoją pracą ciężką sprawiły, że lokalna społeczność decyduje się wybrać ich na kolejną kadencję, no bo dobrze wykonują swoją pracę, no to dlaczego mielibyśmy ludziom tego ograniczać? Jeżeli sami ludzie decydują decydują o tym.
Ale takie ograniczenie funkcjonuje w samorządzie. No tutaj daleko nie trzeba szukać. Prezydent Słupska jest drugą kadencję, na trzecią nie będzie mogła wystartować, chyba że zmieniły się przepisy.
Ale niedawno nie było takich ograniczeń.
To jest druga kadencja, zdaje się, czy
tak,
trzecia.
Tak, więc jakby jeszcze, nie wiem, 10 czy 15 lat temu nie było takich ograniczeń.
A 20 lat temu prezydentów miast i wójtów, burmistrzów wybierali radni.
No chyba więcej niż 20 już.
No, 20 parę.
Natomiast o co mi chodzi? Ja bym szczególnie na tym lokalnym szczeblu nie ograniczał ludziom wyboru. Ja bym chciał, żeby społeczeństwo samo mogło na tym lokalnym szczeblu, gdzie zna tych ludzi najlepiej, decydować o tym, czy mają być dalej włodarzami miasta, czy nie mają. I powiem więcej, jeśli chodzi o samorządność i lokalność, to jest dużo lepiej przeprowadzone niż w skali ogólnokrajowej, bo przecież niejednokrotnie mamy w drugą stronę prowadzone referenda odwołujące prezydentów czy burmistrzów, czego w przypadku posłów nie ma. I nie możemy rozliczać w trakcie kadencji posłów za to, że pewnych rzeczy nie zrobili, które obiecali, albo za to, że zachowują się w sposób zupełnie nieprzystający funkcji posła.
Robert Gębuś?
No ja też bym się nad tym, przepraszam, głębiej zastanowił, czy rzeczywiście ta dwukadencyjność na poziomie lokalnym jest potrzebna. Mówi się też o tym, że przecież i sprawy administracyjne po wyborze, jakby realizacja tych planów, to jest praktycznie cała jedna kadencja. Druga kadencja to jest wprowadzanie tego w życie, tak? Więc jeżeli się to uda, biorąc pod uwagę też ten nasz biurokratyczną całą machinę, którą trzeba uruchomić, żeby coś tutaj zrobić, no ale w końcu, kiedy się to uda, no to powiedz ci, dobra ty, ale już koniec, nie? Teraz zmiana, nie? I nagle się okaże, że trzeba zmienić dobrego samorządowca, który właśnie teraz się dopiero rozkręca i zaczyna tą robotę być widać, tak? Więc ja bym do tego podszedł ostrożnie, natomiast kiedy patrzę się na twarze w polityce i widzę na przykład te same od tylu lat już w kółko powiedzmy trafiają do Sejmu, do tych ław sejmowych i zmieniają się w rządzie i tak dalej, ja mam poważne wątpliwości, czy ci ludzie w ogóle mają jakieś życie poza tym telewizorem, nie? Czy w ogóle, jeżeli oni przestaną być w polityce, to oni gdziekolwiek będą? Ja się obawiam po prostu, bo przecież, czy kraj jest dobrze zarządzany? Zapytajmy się siebie. Czy
to
przez te lata?
To jest kwestia tego, jakie masz poglądy i kogo popierasz.
No,
jak akurat
pewno,
twoja
tak?
ekipa jest w opozycji, to powiesz, że źle. Jak rządzi, to powiesz,
ale
że
nie,
świetnie,
no
i bardzo
chodzi,
dobrze.
Że w ekipie, którą wspieram, czy powiedzmy, jakie mam poglądy, ja też tam widzę, tam też się powinna zmienić, powiedzmy...
Warta.
Bo kiedyś był taki pomysł, żeby Senat przekształcić taką izbę samorządową, żeby byli samorządowcy, byli tam wybierani w jakiś sposób, nie sprecyzowano jak, czy poprzez dobór taki co do doświadczenia, co do długości zajmowania stanowisk, czy po prostu w wyborach jakaś część samorządowców, którzy już nie mogą być na stanowiskach, bo skończyła im się druga kadencja, mogli ubiegać się o wybór do Senatu jako do takiej izby
samorządowej. Trochę izba lordów.
Troszkę tak, ale jak już widzimy ten pomysł umarł, bo senatorowie nie mają zamiaru zmieniać tej zasady, żeby to była.
Ja się w ogóle zastanawiam, po co nam aż tylu posłów jest. Czy gdyby było ich 100, czy równie dobrze nie reprezentowali.
Ale do tego
nas.
Trzeba zmienić by konstytucję. No 460 jest, jak tak popatrzycie, to pewnie w większości nie znacie, bo trudno czasami rozpoznać, poza tymi, którzy ciągle są, tak jak Robert mówił w telewizjach, poza własnym regionem, to trudno ich rozpoznać. Michał, widzę, że chcesz coś powiedzieć.
Przerwanie kadencyjności, zwłaszcza w wielkiej polityce, groziłoby według mnie, że niektórzy politycy by kierowali dalej i mieli wpływ na państwo, ale z drugiej ławki. No, to jest jeden z argumentów, bo tak podejrzewam mogłoby być. Niektórzy po prostu mają, tak jak tutaj zostało wspomniane, jedno życie poświęcone całkowicie partii, no i po prostu bez tego funkcjonowania na styku z partią po prostu by nie mogli funkcjonować. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, przynajmniej takie są oczekiwania, że jednak na stanowiska prezydenta, czy Polski, czy miasta wybierane są osoby, czy proponowane osoby, przynajmniej tak powinno być, co do założenia. Jak jest, to trochę też widzimy. No, już najbardziej sprawdzone, wypróbowane, z doświadczeniem. Znaczy, to są osoby, tak powinno być, że to nie są osoby, które idą się uczą być prezydentem. Natomiast w przypadku parlamentarzystów czy samorządowców, no, startują różne osoby, które rzeczywiście dopiero nabierają doświadczenia w ramach pierwszej, drugiej i tak dalej kadencji.
Ale waszym zdaniem będzie jakaś zmiana w tych przepisach, czy ta dwukadencyjność zostanie i trudno?
Trudno powiedzieć, ale ja tak sobie wyobrażam taką sytuację idealną, że taki polityk uczy się polityki i samorządności od podstaw, zaczyna najpierw jako radny, później staje się prezydentem, później na przykład, nie wiem, marszałkiem i dopiero później zostaje posłem już wiedząc, jak to wszystko funkcjonuje, a dopiero na zakończenie, mając bogate CV od działań samorządowych do poprzez jakieś polityczne, zostaje kandydatem na prezydenta. I wówczas fajnie byłoby, bo wtedy ten człowiek wiedziałby, o co chodzi.
To jest nie idealny świat.
To jest bardzo niebezpieczny świat, bo byśmy mieli do czynienia z pewną, jakby to nazwać, grupą społeczną, która tylko w ramach której może dokonywać się wybory.
Nadal
tak jest, ale jednocześnie Szary Kowalski może wystartować w jakichkolwiek wyborach.
I na tym polega demokracja.
Później tylko podnosi rękę, bo nie wie, o co chodzi.
No, to pewnie nie wszyscy tak mają, ale być może jakaś część rzeczywiście. Panowie, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Michał Rychert, Klub Tygodnika Powszechnego, Jacek Szuba, Telewizja Słupsk, Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki. To była Strefa Komentarzy. Przemek Woś, kłaniam się nisko.
Dzięki.
Strefa Komentarzy.